Audycja Ludzie i Pieniądze, 6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Ludzie i Pieniądze w poniedziałek, mocno skupione na rynku pracy i o tym mówić dzisiaj będziemy, a mówić będziemy z gośćmi. Łukasz Brzeziński, właściciel portalu Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Dzień dobry.
I dr Jakub Schmidt, ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej Solidarności.
Dzień dobry.
Panowie, wytłumaczcie słuchaczom, dwa artykuły, które ukazały się w tej samej gazecie, w Rzeczpospolitej. Spróbujcie mi to wyjaśnić. Pierwszy artykuł to: narasta dramat polskich pracodawców. Imigranci jedynym ratunkiem, ze znakiem zapytania. Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 25 lat. Choć dla wielu osób to świetna wiadomość, to jest grupa, dla której silny rynek pracownika jest poważnym problemem. To pracodawcy w całej Polsce zachodzą w głowę, jak zatrudnić i utrzymać dobrych pracowników. No, rzecz znana, tak? Niskie bezrobocie, w związku z tym jest problem z pracownikami, pracodawcy zachodzą w głowę. I drugi artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Obecna rywalizacja o ręce do pracy na polskim rynku może się niedługo skończyć. Wynika z prognozy przygotowanej dla Rzeczpospolitej przez ekspertów Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Szacujemy, że w ciągu 5 najbliższych lat w wyniku automatyzacji zniknie około 10% miejsc pracy. To jak to jest? Piotr Ciechowicz.
Przede wszystkim redaktor naczelny.
Mamy problem z rynkami
redaktor
do pracy,
naczelny Rzeczpospolitej przegapił coś i w jednym numerze puszcza dwa prawie sprzeczne. Nie, oczywiście ja w tym specjalnej sprzeczności nie widzę, bo z jednej strony redukcja miejsc pracy związana z automatyzacją, ona następuje od wielu, wielu lat. Mhm. Wszyscy mówimy o technologiach innowacyjnych, o nowoczesnych technologiach, wspieramy to ze środków unijnych, jest to ten główny mianownik. Z jednej strony, a z drugiej strony mówimy o tym, że te projekty na przykład dofinansowywane muszą się pochwalić określonym wzrostem zatrudnienia. Jest to sprzeczność. To z jednej strony, ale z drugiej strony, i to jest uzasadnienie tych dwóch artykułów, ale z drugiej strony na rynek pracy, z rynku pracy odchodzi wyż demograficzny, wchodzi niż i po prostu za moment będziemy musieli zasysać i szukać nowych pracowników. I to jest ten dramat, o którym pan redaktor powiedział w pierwszym zdaniu. Nie ma w tym sprzeczności. Są to dwa równoległe procesy. Nie wszędzie ze sobą zbieżne.
Jakub Schmidt?
Znaczy, pierwszy artykuł dotyczy, powiedziałbym, stanu teraźniejszego, czyli obecnie rzeczywiście...
Tak, o tym, że nie ma w tej chwili na
dokładnie
chętnych do pracy. Znaczy, mało jest chętnych. Mało jest rąk na rynku pracy, w związku z tym pracodawcy mają kłopot z zatrudnieniem i z utrzymaniem pracownika.
Z tego, co wiem, ostatnie dane GUS-u pokazują, że bezrobocie jest na poziomie 8,5%, więc tak. Najniższe od wielu lat. I to bez wątpienia powinno cieszyć. Tak? No, stan niskiego bezrobocia w gospodarce jest czymś na pewno zjawiskiem pozytywnym. Drugi artykuł z kolei jak gdyby dotyczy przyszłości, czyli tych trendów, które będziemy mogli obserwować.
Tak, niedaleki, za 5 lat.
Tak, ale pamiętam też moment w 2007 roku, kiedy była mowa o rynku pracownika. W ciągu 2 lat się totalnie zmieniło w związku z kryzysem, więc tak naprawdę perspektywa 5 lat na rynku pracy nie jest wcale aż taką krótką perspektywą. Więc wydaje się, że jeżeli teraz przewidujemy, że w przyszłości będą problemy z znalezieniem ludzi do pracy, no to mamy jeszcze czas na to, żeby jakoś zareagować i w tej chwili pomyśleć nad tym, jak temu problemowi zapobiec.
Łukasz Brzeziński.
Ja widzę bardzo dużą zależność między akurat automatyzacją, wypychaniem człowieka ze stanowisk pracy poprzez automaty, a obecną sytuacją, jakby poziomem bezrobocia. Generalnie przez długi czas, mi się wydaje, że przez ostatnie lata nie zwracano może tak bacznej uwagi ku temu, żeby pewne procesy automatyzować. Po prostu pracodawców stać było na zatrudnienie kolejnego człowieka, zorganizowanie kolejnego etatu, gdzie...
Myślę, że to było taniej?
Nie był zmuszony pracodawca przede wszystkim do tego. Teraz jest sytuacja, gdzie pracodawcy mają bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników i muszą iść w nowe technologie, muszą iść w automatyzację, bo po prostu nie mają wyjścia i już wiedzą doskonale, że po prostu pewnych rzeczy nie są w stanie rozwiązać jak tylko automatyzacją.
Ale czy to znaczy, że pracownik staje się droższy i bardziej się opłaca, nie wiem, pójść w automatyzację, zainwestować w nowoczesne automaty zastępujące pracowników, bo trudniej zwolnić pracownika, więcej za niego trzeba zapłacić, kosztów ogólnych.
I trudniej utrzymać też, bo po prostu pracownik ma więcej ofert do wyboru na rynku i trudniej jest utrzymać, ale to jest zjawisko, które w krajach zachodnich, bardziej rozwiniętych jakby gospodarczo, jakby już dawno nastąpiło, gdzie po prostu pracodawcy bardzo uważnie się przyglądają wszystkim stanowiskom pracy, które można by zautomatyzować, zredukować, powiedzmy, o jakieś procesy, które może wykonać maszyna czy automat.
A nie myślicie panowie, że to jest naturalny proces pewnego dojrzewania też polskiej przedsiębiorczości? To znaczy na początku, po roku 89, 90, przepraszam, przedsiębiorcy używali instrumentów najprostszych, tak jak pan przed chwilą powiedział. Najprostszych organizacyjnie i tak dalej.
Zatrudnia pracownika.
Tak, a w tej chwili nasza gospodarka patrzy, czy nasi przedsiębiorcy, bo gospodarka jest taka bezosobowa, to są fizyczni właściciele tych firm, chcą być coraz bardziej konkurencyjni, chcą eksportować, chcą robić coraz większe pieniądze, chcą i tak dalej, i tak dalej. A chcąc już wyjść poza ten mały światek nasz, lokalny, polski, muszą iść w tą, właśnie w te procesy bardziej wysublimowane.
A to tak znaczy, że konkurencja jakością
tak
powoduje
jest,
ten
jest. I jakością i właśnie chęć eksportowania, chęć pokazywania własnej marki, czego przecież przez bardzo, bardzo wiele lat nie było. Tak? Nam wystarczały te minima. W tej chwili nasi przedsiębiorcy są po prostu coraz bardziej wysublimowani, coraz bardziej wybredni, w dobrym tego słowa rozumieniu. I stąd te też rynek nakazuje po prostu odwracanie się w kierunku automatyzacji tych coraz wyższych technologii.
Jakub Szmit.
To znaczy tak, po pierwsze małe spojrzenie w przeszłość. Już z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia w XVIII-XIX wieku, kiedy pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce. Wtedy też zastępowano po raz pierwszy na masową skalę pracę ludzi pracą maszyn. Na przykład w Anglii tkacze organizowali wielkie protesty, niszczyli maszynę jako symbol tego, że odbierana jest im praca.
Odbierana miejsce pracy.
Tak, więc powiedzmy to, nie powiedziałbym, że to jest zjawisko nowe, tak? Czyli od momentu, kiedy przemysł, czy właśnie rewolucja przemysłowa zaczęła wkraczać na rynek pracy, to jest zjawisko stałe. Z drugiej strony, miałem okazję parę lat temu być w Japonii na takiej, powiedziałbym, wyjeździe służbowym. I tam, jeżeli mówimy o automatyzacji, no to jest kraj dużo dalej posunięty niż my jesteśmy w tym stanie, w tym obecnie. I tam też jest problem z tym znalezieniem czy zastępowaniem ludzi przez maszyny. I co zrobić z ogromną rzeszą pracowników w zakładach pracy, w których automatyzacja jest posunięta niemalże do granic możliwości. I tam jest to rozwiązywane w ten sposób, że firmy, nawet jeżeli wprowadzają rozwiązania automatyczne, zmniejszają zapotrzebowanie na fizyczną pracę ludzi, nie zwalniają tych, przekierowują swoich pracowników do innych działów. Czasami z naszego punktu widzenia...
I o ile się da. Jeżeli
tak,
się da.
Ja widziałem, powiedziałbym, w pewnym sensie czasami absurdalne zatrudnienie. Na zasadzie na lotnisku stoją osoby ze strzałkami, pokazują, w którą stronę iść. No, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to potrzebne, żeby akurat człowiek trzymał tą tabliczkę. Natomiast co jest wartością? Wartością są też kwestie społeczne. Osoba, która pracuje, czuje się potrzebna. Po pierwsze...
Nie bierze zasiłku, nie ma problemów
dokładnie, czyli
społecznych.
Firmy biorą też na siebie ten ciężar utrzymania częściowo, można powiedzieć, takich osób. Patrząc szerzej
na... Panie, jak to jest możliwe, że firmy biorą na siebie coś takiego? To muszą być jakieś programy rządowe. Ja sobie nie wyobrażam sobie, ale jeśli pozwolicie, to wrócimy za chwilę i spróbuję panem to wyjaśnić, w jaki sposób firma działa charytatywnie na takim rynku pracy. Audycja Ludzie i Pieniądze o rynku pracy. Łukasz Brzeziński, Piotr Ciechowicz, dr Jakub Szmit. Mówimy o tym, że mamy rynek pracownika, ale mówimy także o automatach, które mają wyprzeć 10% pracowników w ciągu najbliższych 5 lat. Tak, w ciągu najbliższych 5 lat 10% pracowników ma zostać zastąpionych automatami. To jest prognoza przygotowana dla Rzeczpospolitej przez ekspertów Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Jak patrzę na dane, które opublikowała Rzeczpospolita, 34% Polaków spodziewa się, że ich praca zostanie zautomatyzowana w ciągu 5-10 lat. 34%, no mniej więcej 1/3 pracujących spodziewa się, że zostanie zastąpiona przez roboty, to nieco więcej niż średnia w Europie, bo w Europie to jest 30%, więc niewielka jest różnica, ale ważne są też dane, które są przedstawiane w Rzeczpospolitej na wykresie, że liczba robotów przemysłowych na 10 tysięcy pracowników, na świecie na 10 tysięcy pracowników przypada 66 robotów. W Polsce 22, czyli 3 razy mniej. To pokazuje przestrzeń, jaka jest przed nami. Jakub Schmidt.
Tak jak mówiłem przed przerwą, w Japonii rzeczywiście ten kwestia automatyzacji jest bardzo daleko posunięta. Tam też moim zdaniem, z moich obserwacji...
I mówił pan, że pracodawcy zatrudniają... Użył pan sformułowania...
Znaczy powiedziałbym tak. Osoby, które gdyby patrzeć czysto na ekonomiczny rachunek, można byłoby takie osoby zwolnić.
Zbędne.
Tak, bo ich praca jest fizycznie zastąpiona przez maszynę. Roboty, automaty i tak dalej. Natomiast ja bym się doszukiwał akurat, jeżeli chodzi o Japonię, tego innego podejścia generalnie w kulturze. To jest zupełnie inna kultura, nakierowana nie na jednostkę, a raczej na grupę, na zbiorowość, na społeczeństwo. No tego przykłady mieliśmy też w przeszłości. I tam jest spojrzenie troszeczkę szersze. Właśnie na tej zasadzie, że firma jest częścią większej całości, jaką jest społeczeństwo. W związku z czym działania firmy, które dla niej w krótkookresowym terminie mogą być korzystne, zwiększą rentowność na przykład, w skali społeczeństwa, w którym funkcjonuje, do którego kieruje swoje produkty. Mhm. Sytuacja, gdy wzrasta bezrobocie, gdy osoby przechodzą na zasiłki, gdy ich źródło utrzymania jest niższe, też ostatecznie rzecz biorąc odbije się negatywnie na tej firmie. Tak jak mówię, to jest zupełnie inne postrzeganie pozycji jednostki w grupie i grupy w stosunku do jednostki. Natomiast, no,
to... A to jest odpowiedzialność pracodawców za państwo? Czy to jest postrzeganie na zasadzie, że... Jeżeli jest spokój społeczny, jeśli ludzie są zadowoleni, to moja firma się lepiej kręci, bo gospodarka lepiej się kręci?
Wydaje mi się, że tak jak mówię, to są różnice kulturowe, czyli...
Czyli nie zrozumiemy ich.
Ciężko bezpośrednio przełożyć to na nasze realia. Natomiast no, też mieliśmy przykład w bardziej nam kulturowo zbliżonej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie pan Ford podwyższył pensję swoim pracownikom, wychodząc z założenia, że dzięki temu będzie kto miał kupować jego produkty. Więc... Też w tych bardziej...
W Polsce mamy program 500+. to też. Łukasz Brzeziński.
Znaczy, ja to chciałem zwrócić uwagę, że, na to, że to tak brutalnie brzmi, że jeśli chodzi o automatyzację, że 10% stanowisk zostanie zlikwidowanych, nie wiem, że 10%...
10% stanowisk zostanie zastąpionych przez automaty.
To jak ja słyszę coś takiego, to sobie wyobrażam nagle tysiące ludzi, którzy lądują na bruku z racji tego, że ich stanowiska pracy zastąpiły roboty. No to tak nie jest do końca, bo no, trzeba patrzeć na to, jaka jest sytuacja na rynku. Jest sytuacja taka, że mamy rynek pracownika, brakuje rąk do pracy, gdzie pracownicy też jakby są bardziej elastyczni, jeśli chodzi o kwalifikacje. Dużo łatwiej obecnie zmienić kwalifikacje, dużo łatwiej znaleźć pracę, chociażby w usługach, gdzie po prostu jest niesamowite zapotrzebowanie.
Okej, tylko jeżeli popatrzymy na to, że automaty, roboty zastępują człowieka i ma to następować te 10% załóżmy, to znaczy także, że zostaną pracownicy wyparci prawdopodobnie z wielu prostych działań.
Ale to jest system, spokojnie. To jest system i postęp. To znaczy z jednej rynek pracy zmienia się permanentnie. Oczekiwania przedsiębiorców zmieniają się permanentnie. W tej chwili z racji tego, co się dzieje, tego gigantycznego tempa w rozwoju technologicznym świata, bo przecież to, co się dzieje od 20 lat, to jest chyba absolutnie nieporównywalne z żadnym innym okresem w historii spisywalnej, ten system jest szeroki. Tak jak mówimy o 10% miejsc pracy, które zostaną zastąpione przez automaty, tak samo w sposób bardziej efektywny, inny, wysublimowany, na pewno zaproponują swoją ofertę firmy szkoleniowe. Pracownicy w szkołach, czy uczniowie w szkołach przygotowywani są także do umiejętności przekwalifikowywania się, coś czego kiedyś przecież nie było. ile mieliśmy procent osób, które tam, gdzie zaczynały, tam kończyły swoją karierę zawodową. W tej chwili ta gotowość u osób wchodzących na rynek pracy jest absolutnie nieporównywalna. Czyli możliwość, ta informacja, że będziemy zastępowali ludzi maszynami, upraszczając, powinna być jeszcze rozwinięta w tej samej rzepie, i tutaj znowu apel do naczelnego, o to, jak zmieniają się postawy pracowników, jak łatwiej ich jest przykwalifikować. A połączenie tych dwóch artykułów byłoby chyba najbardziej celowe.
Jeszcze do tego drugiego artykułu dotyczącego emigrantów przejdziemy, ale jeszcze na moment przy tej automatyzacji, bo to by też mogło znaczyć, że praca człowieka stała się droższa, albo praca automatu stała się tańsza. Która z tych wersji jest bardziej prawdziwa?
Jezus Maria, jest filozof, strasznie filozoficznie pan redaktor teraz.
Mi się wydaje, że w polskich realiach to i to. Generalnie na pewno widać wzrost jakby wynagrodzeń, wzrost kosztu pracy pracownika, bo jakby rynek trochę determinuje, ale no, z racji właśnie galopującego postępu technologicznego mamy też możliwość zakupu, wdrożenia tańszych technologii, które po prostu umożliwiają nam realizację pewnych procesów. Mhm. Tak więc jakby Polska jest w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy na pewno te dwa czynniki działają.
No właśnie, bo panowie, zapominamy cały czas o trzeciej sferze, która pytanie, czy jest równie dynamiczna i czy się zmienia, tak? Nie mówimy nie mówiliśmy na przykład o, pan powiedział przed chwilą o kosztach pracy. Te koszty pracy, mam wrażenie, że one nie reagują w sposób tak elastyczny, jak powinny reagować, myślę tu o państwie i o instrumentach, które posiada państwo, jeżeli chodzi właśnie o koszty pracy. Bilion razy pan redaktor już się w audycji starał się nie używać pojęcia umowy śmieciowej i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie elastyczne formy zatrudnienia również były pewną odpowiedzią, oczywiście w kategoriach rynkowych, o tak, tak powiem, są pewną odpowiedzią na przykład na zmieniający się rynek pracy.
Panie prezesie, bo poruszył pan tą kwestię, pan powiedział pytanie filozoficzne, ale ja pamiętam dane jeszcze z połowy tego roku, kiedy okazywało się, że pracodawcy nie inwestują w automatyzację nowych miejsc pracy czy zastępowanie, tylko inwestują, zatrudniają nowych pracowników, że im to się opłaca bardziej niż inwestowanie w nowe miejsca, w automaty, tak, w roboty, w pewną unowocześnianie procesów technologicznych. Stąd być może to zjawisko, które ma zajść w ciągu 5 lat, oznacza albo to, że po prostu będzie większa dostępność robotów, będzie łatwiej o nie, bo nie wiem, albo będą konkurencyjne wobec pracownika, bo choćby koszty pracy wzrosną, bo chociażby elastyczność form zatrudnienia dzięki tym regulacjom, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, po prostu spowoduje, że trudniej będzie zwolnić pracownika, trzeba go będzie szanować, w związku z tym, nie wiem, łatwiej z robotem pogadać niż z pracownikiem będzie. Przepraszam, że używam takiego języka. Jakub Schmidt.
To znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestię kosztów pracy, no to i tak jeszcze nasze koszty pracy w Polsce są niższe niż w Europie Zachodniej.
Tutaj, ale w relacji do przychodu są wyższe.
Jeżeli porównamy sytuację materialną przeciętnie zarabiającej osoby w Polsce i na zachodzie Europy, to chyba nie musimy tutaj do jakichś szczegółowych badań statystycznych się odwoływać, żeby stwierdzić, gdzie żyje się lepiej i łatwiej. Oczywiście tutaj, tak jak była mowa, koszty pracy rosną, natomiast no, pytanie, czy chcemy opierać gospodarkę na niskich kosztach pracy, czy jednak inwestować w ludzi, w pracowników, w ich umiejętności i stawiać jednak na gospodarkę, która będzie bazowała na wyższych technologiach. I tutaj rzeczywiście ten spadek kosztów automatyzacji, wprowadzania nowych rozwiązań, no też jest oczywisty. To jest naturalna sprawa, że w momencie, kiedy wchodzi nowa technologia, ona na początku jest droga w zakupie, stopniowo się upowszechnia i efekt skali chociażby powoduje to, że łatwiej pewne rzeczy wprowadzić.
Ja zawsze przytaczam w wielu takich przypadkach dwie anegdoty. Jedna to taka z historii dotycząca rynku pracy i automatyzacji albo mechanizacji pracy to ojca Józefa Piłsudskiego, który zbankrutował na Wileńszczyźnie, dlatego że sprowadził maszyny rolnicze, a praca chłopa spod wileńskiej wsi była dużo tańsza niż utrzymanie, eksploatacja maszyn. To jest ta jedna anegdota. A druga, o to, co pan powiedział, dotycząca nowoczesnych technologii, to także w ubiegłym tygodniu przypominałem, czy jak pamiętacie, panowie, ile kosztował pierwszy centertel, pierwszy telefon komórkowy. To był majątek. A ile kosztowały połączenia, minuta rozmowy z takiego centertela, to był majątek. Stać było jakieś tam firmy, powiedzmy. Mało kogo prywatnie było stać. W tej chwili telefony to nam się wciska za złotówkę dołączone do abonamentu, tak? I firmy jeszcze na tym zarabiają, co chwilę konkurują różnymi stawkami. Za chwilę wracamy do dyskusji. Powiemy o tych emigrantach, bo przyszło kilka ciekawych SMS-ów od naszych słuchaczy dotyczących emigracji i dotyczące rynku pracy. Przypomnę, gośćmi są Łukasz Brzeziński, właściciel portalu Moja Norwegia, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza i dr Jakub Schmidt, ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej Solidarności. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Łukasz Brzeziński, właściciel portalu Moja Norwegia, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, dr Jakub Schmidt, ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej Solidarności i nasi słuchacze. Pani Ania pisze, z jednej strony brak jest rąk do pracy, a z drugiej kobieta w wieku 50 lat, świetnie wykształcona, nie może znaleźć pracy. Nawet tej najprostszej jej się odmawia, bo ma za wysokie kwalifikacje, ale ona nie chce wynagrodzenia na tym niższym stanowisku zgodnego ze swoimi kwalifikacjami, tylko takiego, jakie tam jest przewidziane. Ona po prostu chce pracować gdziekolwiek i ma problem duży od 10 miesięcy, pisze pani Ania. A pan Grzegorz, odnosząc się do tych emigrantów, dzień dobry. Lepiej sprowadzać emigrantów, by pracowali w Polsce, czy podnieść pensje polskim pracownikom, by nie uciekali za granicę i sprowadzić tych, co już uciekli? Emigrantom trzeba dać mieszkanie, kursy języka polskiego. Kto za to zapłaci? Emeryci i renciści ze swoich podatków odtrąconych z rent, pisze pan Grzegorz. Czy jesteśmy skazani? To często się pojawia to pytanie, także w naszym studiu. Czy my jesteśmy skazani na pracowników z zagranicy? Czy my jesteśmy skazani na pracowników ze wschodu, na Ukraińców i czy w ogóle słowo skazanie jest dobre w tym kontekście?
Pan redaktor pejoratywnie mówiąc skazanie oczywiście.
Dlatego na koniec zapytałem, czy słowo skazanie jest dobre w tym kontekście.
Znaczy ja myślę, że to znowu to jest pewien naturalny proces, który odbywa się od bardzo wielu lat. A w momencie, kiedy mówimy o otwartym rynku europejskim, czy prawie otwartym rynku europejskim, tak jak w wypadku naszych wschodnich sąsiadów się dzieje, to jest to zupełnie naturalne. Oczywiście tutaj pan w tym mailu...
Słuchaj, pan Grzegorz, tak?
Pan Grzegorz, tak.
Czy lepiej sprowadza się migrantów, by pracowali w Polsce, czy podnieść pensję polskim pracownikom?
To jest oczywiście gigantyczne uproszczenie. To rynek decyduje. Ten dystans jest jeszcze zbyt duży i łatwiej jest mimo wszystko i taniej przedsiębiorcy jest zaprosić do nas pracownika z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji, niż walczyć o powrót pracowników z Anglii czy z Holandii. Taniej. To jest taniej. Jest cały czas dużo, dużo taniej. Dokładnie takie samo pytanie 20 lat temu mogliśmy zadać Brytyjczykom, tak? Czy Portugalczykom. Tak?
Czy Niemcom.
I to jest naturalny proces. My w tej chwili wchodzimy w ten etap. Proszę zobaczyć. Naprawdę Polska jest w takiej bardzo podobnej sytuacji, jak 15 lat temu właśnie były Niemcy, czy Wielka Brytania, która masowo przyjmowała pracowników z Polski. Nie było rodziny praktycznie w Polsce, która nie byłaby dotknięta tą emigracją zarobkową. I to samo się dzieje w tej chwili. Myślę, że to jest naturalny proces. Bardzo się cieszę, że on jest cywilizowany. To znaczy, że on się dzieje w sposób, co do zasady oczywiście, w sposób formalny. Jego skala jest taka, że nie można go udawać, że go nie ma. I myślę, że jesteśmy na to w dobrym zrozumieniu skazani.
Tylko nie wchodzimy głęboko w morze polityki w tych audycjach, tylko panie prezesie, jak pan popatrzy na każdy kolejny rząd, który zapowiada w kampanii wyborczej, mówi, będziemy robić wszystko, żeby pracownicy wrócili, żeby Polacy, którzy wyjechali, wrócili. I to i ci z Platformy, i ci z PiSu to samo deklarują. I każdy w kampanii wyborczej to samo deklaruje.
Jasne, tylko że chwała Bogu jest tak, że każdy obywatel tego kraju ma własną nieprzymuszoną wolę i to on decyduje. Można sobie deklarację składać.
No, oczywiście, że tak.
A jeżeli się nie stworzy warunków, które osobiście go do tego przekonają, to po prostu ci pracownicy nie wrócą. Co więcej, czasem Mamy także pewnie w swoim otoczeniu takie osoby, które nie wrócą, bo nie chcą. Nawet jeżeli ta oferta pracy tu jest lepsza, to ich dzieci już tam się rozwijają, tam zakorzenili. Tak. To jest ich środowisko. Znam osoby, które wróciły i żałują, że wróciły, mimo tego, że mają tu świetną pracę, dobrze zarabiają, bo dzieci się nie potrafią odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Więc to są dużo bardziej skomplikowane procesy.
No, im dłuższy czas upływa od wyjazdu, tym trudniej wrócić. To prawda. Panie Kubie, jesteśmy skazani na tych pracowników z zagranicy?
To znaczy tak. Po pierwsze powiedziałbym, że oczywiście zgodzę się z tym, że po pierwsze naturalnym dążeniem każdego będzie poszukiwanie lepszych warunków życia, więc jeżeli Polacy wyjeżdżają za granicę do Wielkiej Brytanii, to też nie możemy dziwić się, że na przykład Ukraińcy przyjeżdżają do nas, czy
absolutnie
ewentualnie
się nie dziwię.
Dalej będą też na zachód podążali, bo też nie jest wcale powiedziane, że jeżeli my będziemy się otwierali na Ukraińców na naszym rynku pracy, że oni nie potraktują nas tylko jako przystanku w drodze dalej na zachód.
I bardzo możliwe.
Też zostaniemy znowu z tym problemem. I tutaj też powiedziałbym tak, że dwie sprawy. Jedna to jest nakłonienie Polaków, którzy wyjechali do tej, powiedzmy, przysłowiowej Wielkiej Brytanii i powrót tutaj do Polski. Druga sprawa, powstrzymanie
tylko
osób, które
jeszcze... Tylko prezes Cichonicz mówi, to nie jest takie proste.
Nie, oczywiście, że tak.
I doświadczenia kolejnych rządów pokazują, to nie jest takie proste.
Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, powstrzymanie osób, które w tej chwili się zastanawiają nad tym, żeby wyjechać za granicę, żeby jednak zostały. Bo jeżeli my ciągle będziemy mieli emigrację naszych rodaków na zachód, no to będzie się coraz większa przestrzeń tworzyła dla tego, żeby ściągać do pracy osoby ze wschodu. Czy jesteśmy skazani? No to jest to, o czym wcześniej już wspominałem. Czy pytanie, czy chcemy i jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie niską ceną produktu konkurować. Jedną z, powiedzmy, jeżeli będziemy stawiali na to, że właśnie jest taniej zatrudnić osobę z zewnątrz niż przeszkolić naszego pracownika.
Bo na razie jest.
Tak, jest, tylko że my nigdy nie wygramy z rynkiem na przykład, nie wiem, ukraińskim, z rynkiem z Bangladeszu.
Dlaczego?
Jeżeli będziemy stawiali tylko na cenę, w skali...
A nie, jeśli tylko na cenę, właśnie, jeśli to tylko na cenę pracy, to tak.
Właśnie to mam na myśli, czyli...
Tylko wcześniej
widzimy,
mówiliśmy
że...
o automatyzacji.
Tak, dlatego...
I o tym, i o robotyce.
To jest tak. Europa Zachodnia koncentruje się na tym, żeby mieć wysoko wykwalifikowanych pracowników, dobrze ich opłacać, sowicie ich opłacać, gwarantować im, że za swoją pracę po te 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, można było w normalnym standardzie utrzymać rodzinę. Jeżeli tego typu warunki zapewnimy w Polsce, myślę, że większość osób, które planuje wyjazd, zostanie tu na miejscu. Jednak
a przynajmniej zastanowi się dwa razy.
Co najmniej.
Mhm. Łukasz Brzeziński?
Z moich doświadczeń mam pewne takie przemyślenie i chciałbym tu wrócić właśnie do roli polskich emigrantów. Gdzie ostatnio nawet na łamach naszego portalu pisaliśmy artykuł na temat, że Polacy zrobią wszystko, żeby nie wrócić do Polski.
Aż tak?
Aż tak. Znaczy, jest
chodzi o Polaków w Norwegii.
Chodzi o Polaków w Norwegii, ale mi się wydaje, że jakby ten przykład Polaków w Norwegii można, nie wiem, równie dobrze rozsiać na właśnie Niemcy, chociażby Holandię, tam gdzie jest podobne, w Holandii jest podobna liczba Polaków, co w Norwegii. Generalnie jest kilka powodów ku temu. No właśnie ta kwestia rodziny. Jeśli cała rodzina wyemigrowała, dzieci chodzą do lokalnej szkoły, czy norweskiej, czy holenderskiej, to już tak naprawdę ten powrót to już jest odwleczony na kilkanaście lat.
Na emeryturę.
Na emeryturę albo powiedzmy już na zasadzie takiej, że już nie mam co... znaczy sentyment na przykład bardzo dużą rolę odgrywa i wtedy ktoś z sentymentu wraca do Polski. Ale faktycznie ta kotwica w postaci rodziny, tego gniazda, centrum interesu życiowego za granicą...
Z tym, że to jest kotwica naturalna. Znaczy to nawet... w badaniach tych, znaczy w teorii socjologii jest, w jakim wieku człowiek przestaje być mobilny, w którym wieku zaczyna po założeniu rodziny, po tym, że ma dzieci zaczynają chodzić do szkoły. Już tak się zakorzenia, że nawet to z Norwegii wrócić. Przenieść się z Gdańska do, nie wiem, Lublina to już jest duży kłopot. To jest normalne w ramach jednego kraju.
Ale jest coraz bardziej naturalne akurat. Taka migracja wewnątrz kraju już się...
Ale już nie jak się ma dzieci chodzące do szkoły, to już coraz trudniej, bo jest ileś tam nici, które łączą z tym miejscem.
Nie, ale chciałem tylko właśnie jeszcze właśnie iść tym kierunkiem i nawiązać do tematu imigrantów z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski.
Tak. A więc... dlaczego mówimy o tym, że z Ukrainy? Bo ja mam taką informację z grupy Progres, dostałem, że w 2015 roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce odnotowały blisko 800 tysięcy oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia pracowników ze wschodu, z czego 98% tych oświadczeń dotyczyło Ukraińców. Więc to tak mówimy, tak naprawdę mówimy nie o Białorusinach, Rosjanach, tylko o Ukraińcach ze wschodu. Mhm.
Bo generalnie jakby ten proces emigracji, czy w przypadku Polaków jakby emigrujących w moim przypadku do Norwegii, gdzie jakby znam ten przypadek, a jakby Ukraińców do Polski, on jest bardzo podobny. Schemat jest bardzo podobny, gdzie głowa rodziny najczęściej wyjeżdża jako pierwsza osoba, która znajduje tutaj pracę, znajduje mieszkanie, potem ściąga rodzinę. Bardzo podobnie by wyglądało to w przypadku Polaków emigrujących, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Norwegii, gdzie po roku, dwóch latach, gdzie już sytuacja była stabilna, można było ściągnąć rodzinę. I to jakby w przypadku naszej tutaj emigracji do Polski obserwuję, ja przynajmniej obserwuję bardzo podobny schemat, więc można się spodziewać tego, że za 2-3 lata jakby te osoby, które teraz tu przyjechały, już ułożyły sobie życie, one ściągną swoją rodzinę, najbliższych, znajomych i jakby też zapuszczą to swoją kotwicę i jakby trzeba patrzeć na tą emigrację w takim dosyć szerszym
kontekście.
Tylko
czy nie ma różnicy między tym, co pan mówi, dotyczącej emigracji Polaków, chociażby do Norwegii, a emigracji Ukraińców do Polski. To znaczy w tym sensie, że Polacy wyjeżdżający do Norwegii nie jadą pracować na czarno, albo nie jadą pracować na umowę zlecenie. Często dostają, najczęściej dostają etaty, dostają normalne warunki pracy.
Tak, tylko...
zgodne z takimi, jakie mają Norwedzy. W Polsce jest trochę inaczej. Na tym polega też między innymi, pamiętam, kilka miesięcy temu czytałem o takiej akcji Solidarności, o ile dobrze pamiętam, o tym, żeby właśnie Ukraińcom zagwarantować te same prawa na rynku pracy, tym, którzy przyjeżdżają na te takie umowy, co Polakom.
Znaczy, ja tylko krótko wrócę do 2004 roku właśnie, gdzie rynek pracy w Norwegii się otworzył dla Polaków i ogólnie było jakby opinia taka, że każdy Polak, który tam wyjeżdża, mówił, ja jadę na pół roku, rok, zarobię na mieszkanie i wrócę. I nigdy nie wrócili, tak więc ci nasi rodacy zostali tam. Tak więc ja bym był z tym ostrożny, jeśli chodzi o emigrację z Ukrainy, gdzie jakby na ten, jakby cały ten proces trzeba by patrzeć w szerszym kontekście.
Znaczy zakłada pan, że jak już przyjadą, to nie wyjadą?
Zakładam, że tak będzie.
Łukasz Schmidt? Jakub Schmidt, przepraszam.
To jest tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o sytuację Ukraińców przyjeżdżających do Polski, ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, przyczyny przyjazdu Ukraińców do Polski. Na pewno sytuacja polityczna...
Mogą więcej zarobić tutaj niż u siebie.
Też, plus myślę, że sytuacja polityczna, ciągle ta niestabilność na wschodzie też na to wpływa. Po drugie, Polska jest krajem zbliżonym kulturowo, więc tutaj mają dużo łatwiej w przypadku asymilacji języka, więc to też na pewno jest elementem, który zachęca do przyjazdu akurat do naszego kraju. Jeżeli chodzi o warunki zatrudniania, to oczywiście nie możemy w żadnym wypadku dopuścić do tego, żeby osoby przyjeżdżające z wschodu pracowały w gorszych warunkach niż Polacy. Raz, że jest to najzwyklejniej w świecie nieuczciwe i nierówne traktowanie, jeżeli za taką samą pracę ktoś będzie zarabiał mniej tylko dlatego, że jest z Ukrainy. Zwłaszcza, gdy sami mamy w jakiś sposób jesteśmy niezadowoleni, gdy Polacy jadą za granicę i zarabiają gorzej niż miejscowi za taką samą pracę. W związku z czym byłoby to co najmniej hipokryzją, gdybyśmy nastawiali się na to, że my jadąc na zachód zarabiamy i pracujemy i dostajemy te same warunki jak miejscowi, a sami proponujemy imigrantom warunki gorsze. Po drugie, jeżeli będziemy równo traktowali przyjeżdżający do Polski pracować, też siłą rzeczy będzie to podnosiło standard zatrudnienia w całej gospodarce. Dlatego mówię, właśnie nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby ta migracja spowodowała obniżenie standardu zatrudnienia, bo wtedy też pojawia się presja.
Bo taka pokusa jest, pana zdaniem.
no, jeżeli będzie miał przedsiębiorca do wyboru zatrudnić Ukraińca za 2000 zł, a Polaka za 3000, no rachunek ekonomiczny będzie Ukraińca. Oczywisty, tak? Czyli to będzie powodowało obniżenie standardów, a no, wydaje mi się, że raczej powinniśmy iść w kierunku przeciwnym, czyli tych standardów podnoszenia.
To będzie obniżenie standardów, Piotr Ciechowicz?
Jesteśmy i żyjemy w gospodarce.
Tak, teza dyskusyjna. I to mocno
cisza zapadła kłopotliwa, bo nabierałem oddechu bardzo głębokiego i ważyłem słowo. Żyjemy w gospodarce rynkowej i to nie państwo, a rynek decyduje o tym, ile kto będzie zarabiał. Założeniem oczywistym jest to, że te osoby, które tu przyjeżdżają, mają przyjeżdżać i pracować legalnie. Przy tym przy tym założeniu to ja, pracodawca, umawiam się ze swoim pracownikiem, ile on będzie zarabiał. Jeżeli ja ocenię jego przydatność, a on swoją wartość na określoną kwotę i zrobię to legalnie, to nikomu nic do tego.
Czyli tylko, jeżeli... panie prezesie, pan ma świadomość, że on tutaj zarobi 2000, na Ukrainie zarobi 1000.
Dlatego
pan mu nie zaproponuje
3000. Dlatego mówię o swobodzie zawierania umów. Robiąc to znowu zaznaczam legalnie, tak, gdzie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie jest ZUS, gdzie jest
mówię o 2000.
Podatek i tak dalej, oczywiście. Jeżeli ja tak się umawiam z tym pracownikiem, to mogę to zrobić. I robię to nie dlatego, że nie chcę zatrudnić Polaka, który jest droższy, tylko często tego Polaka po prostu nie ma. Po prostu go nie ma. I co bardzo istotne, bo cały ten nasz ton rozmowy jest taki, że ci nasi ukraińscy sąsiedzi przyjeżdżają tutaj i ciężko fizycznie pracują. To też, ale my na przykład dostrzegamy na poziomie naszego pomorskiego, trójmiejskiego rynku pracy, że bo statystyki są u nas nawet bardziej agresywne, jeżeli chodzi o wzrost i dynamikę wzrostu zatrudnienia osób z Ukrainy czy ze wschodu niż w reszcie kraju.
To prawda, tak.
To często, bardzo często są osoby o bardzo poszukiwanych i topowych wykształceniach. Ilość firm z Ukrainy i Rosji, które zainstalowały się u nas na Pomorzu, w Gdańsku czy w Gdyni, świadczących usługi z branży IT, z branży obsługi finansowej czy HR-owej, o tych osobach mówimy już w tysiącach. I te firmy przenoszą się tutaj głównie ze względu na brak stabilizacji, o czym mówił pan przed chwilą, pan doktor, brak stabilizacji politycznej. To są firmy działające na rynku globalnym, które absolutnie nie mogą choćby drgnąć, jeżeli chodzi o trwałość, tak? O trwałość swojego istnienia. I u nas naprawdę ściągamy w tej chwili do Polski, na Pomorze osoby z Ukrainy, nie tylko do fizycznej pracy, nie tylko do tych najprostszych czynności.
Do tych dobrze wykwalifikowanych.
Tak jest, ale świetnie wykształconych informatyków, ekonomistów, inżynierów, którzy przyjeżdżają do nas i zarabiają czasem nawet więcej niż Polacy, bo tutaj jest czysty, wolny rynek.
Pan Jarek pisze, nasz słuchacz, emigranci wnoszą coś nowego, czasem pozytywnego, Podam dwa przykłady. Hotel w Gdyni, 90% personelu pomocniczego w kuchni i personelu pokojówek to Ukraińcy. Drugi przykład. Grupa Ukraińców wynajmuje dom, pracuje w budowlance, nic nikomu nie wadząc, dobrze się asymilują. I tutaj pokazuje pan Jarek, że znalazła się jakaś grupa okolicznych idiotów, co w kominiarkach z kijami w rękach wyszykują Polska dla Polaków. A ze wschodniej granicy pracownik jest tańszy i bardziej pracowity, tak samo jak Polacy w Anglii, pan Jarek pisze. Ale także słuchacze nasi zwracają uwagę na to, dlaczego przyjeżdżają Ukraińcy, albo dlaczego pracodawcy nie znajdują rąk pracy w Polsce. Słuchacz pisze, przepraszam, ale irytujące jest to, że pracodawcy narzekają na brak rąk do pracy, dalej płacąc groszowe wynagrodzenia. I bardzo dobrze, że ludzie odchodzą od tych, którzy nie rozumieją, że po prostu trzeba zacząć płacić więcej niż 2000 zł. I jeszcze pan Kuba, panie redaktorze, przytłaczająca większość ofert w Urzędzie Pracy to za stawkę najniższą krajowej, więc życzę powodzenia w szukaniu pracownika tym wszystkim dobrotliwym pracodawcom.
No trudno skomentować, to jakby panowie jakby siedzieli z nami w studiu i mówią dokładnie o tym samym, mimo tego, że jakby jesteśmy z trochę różnych środowisk tutaj, tak pan redaktor sprytnie dobiera i zgrabnie tych gości, to mówimy mniej więcej podobnie.
Myślałem, że się pokłócicie.
Troszkę.
A to bardzo proszę. O, jak szpileczkę zawsze. Łukasz Brzeziński.
Jest taki problem, że powiedzmy mamy branżę, faktycznie, no topowa branża tutaj IT, gdzie po prostu mamy niesamowity brak pracowników, gdzie się po prostu bije, niemalże pracodawcy się biją o specjalistów. I tutaj jakby problem ma swoją drugą stronę medalu, bo generalnie jakby jest to związane z tym, że tutaj w naszym regionie, w Gdańsku też widać gołym okiem, nawet mnóstwo firm, korporacji otwiera swoje oddziały, gdzie procesy IT są outsourcowane i jakby te firmy wysysają tak naprawdę z naszego rynku tych specjalistów.
Pytanie jest tylko, jak długi to jest trend? Jak długi to będzie trend tego wysysania?
I na jaką skalę też, bo jakby co raz w tygodniu przynajmniej się dowiaduję o kolejnej firmie, która otwiera tu swój oddział, gdzie z punktu widzenia rynkowego to jest dosyć jałowe dla naszej gospodarki, no bo firma outsourcująca proces do Polski, czy IT, czy finansowa, generalnie nie ma jakby znaczącego wpływu na gospodarkę. Ona zatrudnia pracowników.
To jest zasadniczy wpływ na gospodarkę.
No właśnie.
Zatrudnianie pracownika, płacenie podatków, odprowadzenie składki. Uważa pan za marginalne?
Uważam za marginalne w kontekście tego, że polska firma, która generalnie tworzy produkt i zatrudnia tych specjalistów i tworzy
produkt.
Nie niesie
wartości dodanej.
I to niesie wtedy, no podajmy jakieś topowe firmy z rynku IT, które mają własne produkty, które sprzedają je na cały świat, na rynku globalnym. Ze sprzedaży tych produktów powinno odprowadzać podatek w Polsce, czy w naszym regionie.
Ale odprowadza podatek. Kupując pan Office'a jako klient, odprowadza pan podatek.
To są marginalne pieniądze w porównaniu do tego, jak wielkie można wytworzyć wartości, sprzedając produkt IT, jakiś software na rynku globalnym, więc tutaj podatek pracowniczy kontra podatek dochodowy ze sprzedaży to jest jakby dwie różne kwestie.
Pan Łukasz Brzeziński, tą szpilą, którą mówił, że chcesz taką szpileczkę wsadzić, to po prostu chcę powiedzieć, żebyśmy bardziej doceniali polskich przedsiębiorców, dokładnie, polskie firmy IT, które są na naszym rynku i rozrastają się, pączkują. Niekoniecznie cieszmy się, ale z tego, że przychodzą firmy, duże korporacje zewnętrzne, które otwierają tutaj centra obsługi pewnych działań, ten outsourcing, o którym pan mówi, ale cieszmy się bardziej z naszych przedsiębiorców, bo tutaj się zakorzenią i dłużej zostaną.
Ale tu nie ma żadnej sprzeczności, panowie. No bo o czym wy mówicie? Bo przecież to, że przychodzi do nas firma EPAM z Ukrainy, która zatrudnia kilkuset informatyków i ekonomistów świetnie wykwalifikowanych z całego świata, mówiących w bardzo wielu językach, uciekająca z Ukrainy właśnie przed niepokojami i brakiem stabilności. Z drugiej strony, nie wiem, czy ja tak mogę strzastać tymi tytułami nazw i nazwami firm, ale z drugiej strony świetnie radzące sobie firmy polskie z polskim kapitałem, z polskimi pomysłodawcami na rynku IT, tworzącymi soft na cały świat pod swoją marką, w tym nie ma żadnej sprzeczności. One wręcz się stymulują. I któryś z panów powiedział przed chwilą, chyba właśnie
Pan Łukasz,
o tym, że emigracja także stanowi pewną wartość dodaną w rozwoju, w uczeniu się odmienności, w dostarczaniu nowej myśli, w innego spojrzenia. To też tutaj ma miejsce.
A tak, uczenie się chociażby zarządzania firmą.
Ale i zarządzania firmą. Przecież te osoby między sobą obok siebie siedzą. Bardzo wiele świetnych firm informatycznych powstało pośród menadżerów prowadzących projekty, na przykład w naszym pomorskim oddziale amerykańskiego wielkiego Intela. I powstają świetne firmy działające, sprzedające swój soft.
W pewnym momencie dochodzą do wniosku, trzeba się wynieść z tej korporacji, założyć własną firmę i to jest bardzo cenne. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Łukasz Brzeziński, dziękuję Piotr bardzo. Cichowicz, doktor dziękuję. Jakub Schmidt, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Naliwajek, dziękuję państwu serdecznie, dziękuję za SMS-y. Młodzi za nasze podatki budują Agolandię zamiast Polskę. Przyszłość to dzieci, ale 27 lat ci, co obalili przeszłość, pracowali za 5-6 zł za godzinę. smutne tutaj niektóre SMS-y, smutne niektóre SMS-y. Ale puentuję tak, że za chwilę w studiu Katarzyna Bellingham i program o ogrodach, więc będzie ogromne zainteresowanie także naszych słuchaczy. Zostańcie państwo, dlatego mówię, że też będzie ogromne zainteresowanie. Zostańcie państwo po serwisie po 11:00. Katarzyna Bellingham i Tomasz Olszewski.